Lektury Paranormalium.
Dziś w Radio Paranormalium rozpoczynamy prezentację kolejnej książki. Książki mocno spiskowej i sensacyjnej, która wielu z Państwa bardzo, ale to bardzo zaskoczy. Zaczniemy bardzo, ale to bardzo nietypowo. Gotowi? Na pewno? No to 3, 2, 1, start. Lech Szewczyk. Służby specjalne RP czy mafia? Po czym można poznać, że kraj spętała mafia, gdy w instytucjach państwowych panuje niemoc i głupota? Wstęp. Fakty podane w niniejszej publikacji są prawdziwe. Łatwo jednak przewidzieć, że niektórym czytającym wydadzą się nieprawdopodobne. Innym jednak, którzy znają chociaż w części kulisy tego świata, podane informacje wzbogacą z trudem zdobywaną z tej sfery życia wiedzę. Informacje ściśle chronione przed wiadomością publiczną, zastrzeżone dla sfer wybranych. Ci, którzy będą chcieli upewnić się, czy tak jest w istocie w sprawach, które podałem, powinni pamiętać. Nikt czegokolwiek z podanych informacji nie potwierdzi, nie udowodni, a nawet nie będzie chciał na ten temat rozmawiać. Wręcz przeciwnie, może starać się zaprzeczać, zakłócać, fałszować zdobytą już wiedzę, a nawet ośmieszać, aby wyperswadować zainteresowanie tym tematem, sferą działania służb specjalnych. Potwierdzenie da się uzyskać tylko samemu, dociekliwością, czytaniem publikacji na ten temat, obserwacją otoczenia. Po pewnym czasie zauważy się, że dowodów jest wokół wiele, a tylko nie umiało się ich zauważyć. Niektóre z podanych faktów dotyczą mojej intymnej sfery życia. Podanie więc ich do wiadomości publicznej jest dla mnie krępujące, a nawet poniżające. Jednakże dla uwiarygodnienia źródła podanych informacji ujawnienie ich okazało się niezbędne. Podałem do publicznej wiadomości tę aferę, bo nie mam innego wyboru. Z powodu korupcji i bezprawia w Polsce nie mam innej szansy, aby obronić się przed wyzyskiem i barbarzyństwem uprawianym przez nienapasionych, pozbawionych skrupułów pracowników służb specjalnych RP. Wystarczyłoby zakazać im robić tego, co robią, a ja zaprzestałbym ujawniać tę aferę. Ci jednak, którzy mogliby to zrobić, wolą brać udział w podziale zagarnianych łupów i udawać, że nic nie wiedzą. Później, gdy zyski z tej afery przejmą inni, ci sami ludzie będą szukać nieprawidłowości w moim postępowaniu. Mogą próbować mścić się na mnie za swoje błędy. Tego bowiem, co ujawniłem, nie udało się ujawnić nikomu. Część pierwsza. W Republice Południowej Afryki. Rozdział pierwszy. Balonem na pokładzie Boeinga 747. Pochmurny, czysty dzień. Wrzesień 1983 roku. Lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Samolot South African Airways nabiera przyspieszenia, po czym odrywa się od płyty lotniska i szybko unosi w górę. Przez okno na wysokości prawego skrzydła przeglądam się, jak znika jeden z rozdziałów emigracyjnej udręki. Lecę do miejsca swojego przeznaczenia, Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Mam tylko jeden plan. Chcę osiedlić się w RPA na stałe, założyć rodzinę i rozpocząć normalne życie. W kieszeni mam 30 randów. Równowartość wtedy 15 dolarów USA, za co dałoby się wynająć miejsce w tanim hotelu na 3 dni i skromnie przeżyć. Była jeszcze torba z niezbędną garderobą, trochę drobiazgów osobistych, no i najważniejsze, adres firmy w RPA, która miała mnie zatrudnić. Wciąż jeszcze nie wiem, co się dzieje. Jestem czysty, naiwny i wierzę, że świat jest taki, jak go widać. Już jednak tylko tygodnie dzielą mnie od chwili, gdy dowiem się, jak wiele złego dzieje się wokół mnie. Miejsce, na którym siedziałem, nie było przypadkowe. Posadzili mnie w przedziale drugiej klasy, tak zwanej business class. Niesłychane jak na emigranta, któremu zafundowano bilet. Przedział ten mieścił około 20 foteli, ustawionych w dwa rzędy po dwa fotele. Siedząc przy oknie, trudniej mogłem widzieć współpasażerów i co dzieje się wokół. Wówczas nie jest to dla mnie istotne. Bardziej ciekawi mnie, jak wygląda świat za oknem Boeinga 747. Steward zaczął roznosić posiłek i zewsząd dał się słyszeć szczęk rozkładanych stolików. Mój przy próbie rozłożenia prawie rozleciał się. Jak zwykle pomyślałem, znów przy mnie coś nie tak jak trzeba. Po uprzątnięciu tacek po posiłku, steward rozdał słuchawki. Podłączyłem je do gniazdka w poręczy fotela. Były 3 lub 4 zakresy, ale u mnie działał tylko jeden. Posadzili więc w drugiej klasie, ale było na poziomie 4. Zauważyłem, że siedzący obok mnie człowiek nie wziął słuchawek. Nie lubi muzyki, pomyślałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że do słuchawki zamiast muzyki można podać całkiem inne sygnały i słuchający będzie dziwnie się zachowywał. Wkrótce nawiązałem rozmowę z siedzącym obok mnie człowiekiem. Powiedział, że jest przedstawicielem firmy Siemens, a do RPA leci załatwić służbowe sprawy. Nie jest rozmowny. Odpowiada tylko na pytania. Jestem trochę zły na siebie, bo mój rozmówca zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim słabo mnie rozumie. Przyszło mi na myśl, że chyba źle opanowałem wymowę. Steward rozwiesił płótno na ekran i za chwilę pokazały się obrazy filmu. Zawiedziony stwierdziłem, że widziałem już ten film w RFN. Przedstawiał autentyczne zdarzenie ucieczki balonem rodziny z NRD do RFN. Już po kilku minutach wyświetlania filmu zasnąłem. Gdy obudziłem się, steward zwijał właśnie ekran. Siedzący obok człowiek miał przymknięte oczy. Chciało mi się pić. Na czole kropelki potu zmieszane z typowym u mnie zapachem szpitala, a właściwie środków chemicznych. Garnitur nie był ułożony na mnie tak starannie jak przed zaśnięciem. Coś się nie zgadzało. Zaniepokojony wsunąłem rękę do kieszeni z myślą o moich 30 randach. Wszystkie 6 banknotów 5-randowych było na swoim miejscu. Nie były jednak złożone tak starannie, jak przed włożeniem ich do kieszeni. Sąsiad mój wyszedł z przedziału. Po chwili wyszedłem w ślad za nim. Chciałem dostać coś do picia, a nie widziałem stewarda. Wszedłem do małego pomieszczenia gospodarczego, gdzie było już kilka osób. Pili lekkie trunki i z humorem dyskutowali. Na małym stoliku stały puszki z napojem, a więc wziąłem jedną i szybko wypiłem zawartość. Ktoś poklepał mnie po ramieniu, mówiąc: dobry jesteś. Nie rozumiałem, o co mu chodzi, w czym jestem dla niego dobry, ale nie starałem się wyjaśnić. Wziąłem drugą puszkę z napojem i wróciłem na swoje miejsce w przedziale. Wkrótce wylądowaliśmy. Wsiedliśmy do autobusu, który zawiózł nas do budynków lotniska. Kątem oka zauważyłem sąsiada z samolotu, który jak zwykle nie zwracał na mnie uwagi. Wówczas nie przyszło mi nawet na myśl, że nie był to przedstawiciel firmy Siemens. Również, że gdybym zwracał się do niego w języku Afrikaans, wtedy rozumiałby mnie dobrze. Przez okno autobusu dostrzegłem wykopany w murawie lotniska dół. Siedziało nad nim kilku murzynów, jakby na kogoś czekali. Może był to symbolicznie przygotowany dla kogoś grób. Dojechaliśmy na miejsce i udałem się za innymi pasażerami po bagaż. Na taśmociągu krążącym po dużym owalnym torze jakoś nie mogłem dostrzec swojej torby. Pokazała się dopiero, gdy już prawie wszyscy pasażerowie wyszli do komory celnej. Poszedłem również, po czym prawie już sam wszedłem do holu pasażerskiego. Było w nim najwyżej kilkanaście osób. Tak właśnie miało być. Ale nie stało się jednak to, co dyskretnie obserwujący mnie ludzie zaplanowali. Zrozumiałem znacznie później, co można zrobić z człowiekiem, którego w RPA nikt nie znał. Człowiekiem bez przyjaciół, rodziny, bez placówki dyplomatycznej swojego kraju i dodatkowo sprzedanym przez handlarzy ludźmi z wywiadu RP. Wprawdzie wtedy nasz kraj nazywał się PRL, ale gdy zmienił nazwę na RP, w wywiadzie nic się nie zmieniło. Są to ci sami ludzie, w tych samych strukturach, tylko że teraz, pozbawieni jakiejkolwiek kontroli władz, na znacznie większą skalę zajmują się prowadzeniem działalności mafijnej. Afera wciąż trwa, a więc dla uproszczenia będę określał służby specjalne stale jako RP. Czyli w sytuacji, w której się wówczas znalazłem, gdybym został po wyjściu z lotniska porwany, nikt w RPA nie zgłosiłby zaginięcia, nikt by mnie nie szukał i nikt by nie znalazł. Wszystko jednak odbyło się prawidłowo. Doznałem uczucia ulgi, gdy podszedł do mnie krępy, średniego wzrostu człowiek i zapytał, czy to pan jest emigrantem? Przyjechał pracować w firmie X? Proszę więc ze mną. Zawiozę pana. Udałem się zadowolony z nieznajomym, wychwalając w myślach firmę X. Wsiedliśmy do stojącego na parkingu lotniska BMW i odjechaliśmy. Po chwili ruszył za nami samochód z obstawą. Szybko minęliśmy Johannesburg i zaczęły się typowe tam pagórkowate krajobrazy, pokryte skąpą, wyprażoną słońcem roślinnością. Wiozący mnie nieznajomy był bardziej rozmowny niż ten z samolotu, a ja pytałem dużo. Chciałem jak najszybciej dowiedzieć się, jak to jest w tym kontrowersyjnym kraju, w którym zdecydowałem się mieszkać i pracować na stałe. Dojeżdżaliśmy do Pretorii i nieznajomy podjął z kimś rozmowę w języku Afrikaans. Zdumiony rozejrzałem się, bo nigdzie nie widać było krótkofalówki ani mikrofonu. Do mnie natomiast powiedział, że rozmawiał z centralą, aby upewnić się, czy ma zawieźć mnie do miejsca zakwaterowania czy do firmy. Decyzja była, że do firmy. Minęliśmy Pretorię i jeszcze jakiś czas jechaliśmy główną drogą. Później zjechaliśmy w boczną i zaczęliśmy kluczyć. Wreszcie dojechaliśmy do małej osady B, prawie bez stałych mieszkańców, ale w której było kilka zakładów przemysłowych. Ponieważ nazwy miejscowości i rodzaj produkcji we wspomnianych zakładach mogą stanowić tajemnicę państwową RPA, dlatego ich nazwy podaję w przyjętym oznaczeniu literowym. Nie chcę bowiem być uznanym za naruszającego interesy państwowe tego czy jakiegokolwiek innego kraju. Będę ujawniał tylko takie nazwy miejsc, w których popełniono przestępstwa kryminalne i w które mnie wplątano. Robotnikami w tych zakładach byli prawie w całości Murzyni. Zamieszkali w okolicznych osadach. Natomiast biali pracownicy nadzoru i kadry kierowniczej dojeżdżali do pracy z oddalonych kilka i więcej kilometrów osiedli dla białych, głównie z F. Kilka kilometrów od B, drogą w burz, znajdowała się zakamuflowana baza szkoleniowa wywiadu RPA. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli tylko, że jest to szkoła policyjna, bo rzeczywiście szkolono tam też policjantów. W wydzielonej jednak części budynków i terenu szkolono agentów wywiadu RPA. Pierwszego dnia jednak zawieźli mnie tylko do firmy X, gdzie dla kamuflażu miałem oficjalnie pracować i stamtąd pobierać pensję. Jak się później dowiedziałem, wszyscy biali pracownicy tej firmy byli agentami wywiadu RPA lub innych służb specjalnych. Po zapoznaniu mnie z kadrą kierowniczą dano mi czas wolny. Wykorzystałem go na obejście hal produkcyjnych firmy. Po 2 godzinach zawieźli mnie do hotelu Eureka w Pretorii. Jest to bardzo ciekawy hotel, który jednak proponuję omijać. Wabi on przyjezdnych, zwłaszcza emigrantów, swoim położeniem w centrum miasta i bardzo niskimi cenami. Kwateruje tam grupa agentów służb specjalnych RPA, którzy metodami operacyjnymi sprawdzają zatrzymujących się w nim ludzi. RPA jest bowiem takim krajem, do którego przyjeżdża wiele agentów obcych wywiadów, udających turystów, lub pod pozorem szukania pracy i lepszego życia. Umieszczono mnie w skromnym jednoosobowym pokoju, ale z umywalką i natryskiem. Każdego dnia rano zabierał mnie samochód sprzed hotelu i zawoził do firmy X w B. Po pracy również byłem odwożony do hotelu. Pracownicy wspomnianej grupy operacyjnej służb specjalnych RPA, oprócz rutynowych, powierzonych im zadań, prowadzili też w hotelu Eureka przestępczą działalność, której w późniejszym czasie też byłem ofiarą. Z tego więc powodu podałem prawdziwą nazwę tego hotelu. Zanim pozwolono mi wiedzieć, co mi przeznaczone, już w tym hotelu dokładnie sprawdzono mnie podstępnie znanymi służbom specjalnym metodami. Są to tak zwane metody operacyjne, oparte na hipnozie, psychotronice i elektronice. Metodami tymi rozblokowano mi też ukryte w podświadomości informacje. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że przypomniało mi się dużo faktów, począwszy od lat dziecięcych, na które uprzednio nie zwracałem uwagi, a nawet nie wiedziałem, że istnieją. Poczułem, że jestem bardzo sprawny fizycznie. Dostrzegłem też, że posiadam umiejętności walki wręcz, posługiwania się różną bronią oraz, że mam wiedzę, której nie pamiętam, abym się uczył. Metodą tą podano mi też wiele bieżących informacji, przygotowując do oficjalnych rozmów z oficerami służb specjalnych RPA. W firmie X nie przydzielono mi żadnych obowiązków ani szefa. Pokazali, gdzie jest moje biurko i to wszystko. Jeżeli ktoś myśli, że to dobrze, to bardzo się myli. Torturą psychiczną jest i wielką sztuką nic nie robić przez 8 godzin, a zarazem udawać, że się pracuje. Płacili mi przecież pensję i strach było pomyśleć, co zrobiłbym, gdyby ktoś powiedział: nie ma dla ciebie pracy, do widzenia. Dowiedziałem się później, że był to test, aby określić, jak zachowam się w takiej sytuacji. W hotelu Eureka przeprowadzono tylko część podanych działań celem stwierdzenia, czy nie mam złych zamiarów wobec RPA. Natomiast pozostałe czynności, które odblokowały ukryte we mnie umiejętności, przeprowadzono w bazie szkoleniowej wywiadu RPA koło B. Zawozili mnie tam samochodem z firmy X, podstępnie wprowadzonego w hipnozę. Po około 2 godzinach odwozili mnie z powrotem, po czym budziłem się w tym samym miejscu w czasie wykonywania tych samych czynności. Nikt nie zdołałby mnie wtedy przekonać, że chociaż przez chwilę robiłem coś innego lub że byłem w innym miejscu. Wprowadzić w hipnozę i wozić mnie gdziekolwiek było wtedy bardzo łatwo. Muszę bowiem przyznać, że do tamtego czasu niewiele wiedziałem na temat technik działania służb specjalnych. Natomiast kompletnie nic nie wiedziałem na temat hipnozy, parapsychologii oraz urządzeń elektronicznych, w których zawarta jest cała mądrość tych służb. Działania te trwały około 2 tygodni. Po tym czasie zabrali mnie z hotelu Eureka i umieścili w domu jednego z oficerów służb specjalnych. Pracował on oficjalnie, zakonspirowany w firmie X, na jednym z kierowniczych stanowisk. Dom jego mieścił się w F, osadzie dla białych, w odległości kilku kilometrów od firmy X. Wtedy to, już odpowiednio przygotowanego psychicznie, zawieźli mnie oficjalnie do wspomnianej bazy szkoleniowej wywiadu. Oficjalnie jednak wciąż pracowałem w X, a więc rano wraz ze wspomnianym oficerem z jego domu przyjeżdżałem do pracy. Po około godzinie przyjeżdżał po mnie samochód i zawoził do bazy. Nastąpiło jasne przedstawienie sytuacji i rozmowy z oficerami wywiadu RPA. Aby wszyscy czytający zrozumieli, co zaczęło się dziać, czego się dowiedziałem i w jaki sposób oraz co zdarzyło się później, niezbędne jest ujawnić pewne tajemnice służb specjalnych, ściśle chronione przed rozpowszechnieniem. Rozdział 2. Tajemnice hipnozy i broń psychologiczna. Mózg ludzki jest doskonałym komputerem zbadanym w co najwyżej 30%. To jednak, co da się praktycznie osiągnąć z mózgu, jest już dobrze znane. Wyniki tych badań, uzyskane najczęściej w sposób przestępczy, są utrzymane w tajemnicy. Mózg więc, jako komputer, można łatwo programować na identycznych zasadach jak komputer zbudowany w sposób mechaniczny. Naturalnym programowaniem komputera mózgu jest uczenie się, a więc zdobywanie wiedzy, poznawanie świata. Natomiast wymazywaniem z pamięci jest zapominanie poznanych uprzednio informacji. Oto przykład naturalnego programowania mózgu człowieka. Nauczyciel w szkole ma zadany program nauczania, którym stara się zaprogramować mózgi uczniów lub proces wychowywania dzieci przez rodziców. Skutkiem zdobywania wiedzy, informacji następuje odpowiednie zaprogramowanie komputera mózgu. Później, w odpowiedniej sytuacji życiowej, gdy mózg ma zakodowane te informacje w pamięci, człowiek zachowa się, powie coś czy zrobi stosownie do tego, jak się nauczył, czyli tak, jak został zaprogramowany jego mózg. Gdy pewne informacje zakodowane w komputerze mózgu nie są używane, wtedy doskonały komputer mózg przemieszcza je do podświadomości, czyli wymazuje z pamięci jako niepotrzebne, aby ustąpiły miejsca innym, bardziej przydatnym. Jest to naturalne zapominanie przez długi okres czasu nieużywanych informacji. Wymazywanie z pamięci poprzez zapominanie nie jest jednak usunięciem tych informacji z komputera mózgu. Stosując odpowiednie techniki, łatwo można przywrócić te informacje do pamięci, nawet na pierwszy plan. Niestety, skutkiem badań prowadzonych nad mózgiem opracowano metody, którymi w sposób sztuczny można ingerować w naturalny cykl pracy mózgu. W taki sposób można spowodować, że człowiek nawet mało inteligentny będzie zachowywał się rażąco, miał inne nawyki i odruchy niż te, których w naturalny sposób się nauczył. Gdy nie zna on wspomnianych technik, nigdy nie domyśli się, w jaki sposób tak się stało. Znajdzie przy tym na wytłumaczenie powstałych u siebie zmian wiele innych, nieprawdziwych przyczyn. Jest już wiele opracowanych technik wpływania na psychikę człowieka, czyli sterowania, manipulowania nim w sposób sztuczny. Niektóre z tych technik znane są od dawna, ale wciąż z dużym skutkiem stosowane. Już przecież kapłani starożytnego Egiptu i Rzymu potrafili manipulować psychiką ludzką, wywoływać zjawiska parapsychiczne oraz leczyć lub karać niekonwencjonalnymi metodami. Posiadanie tej tajemnej wiedzy pozwoliło im kierować postępowaniem, zachowaniem się i decyzjami wydawanymi przez faraonów czy cezarów, przez co praktycznie za ich pośrednictwem sprawowali władzę w kraju. Wydaje się prawdopodobne, że to właśnie kapłani zaprogramowali Nerona, wpływając mu odpowiednio na psychikę, aby podpalił Rzym. W ten sposób chcieli pozbyć się ukrytych w Rzymie chrześcijan. Neron nie potrafił podać powodu, dla którego to zrobił, a nawet niezbyt dobrze pamiętał, że wydał taki rozkaz. W późniejszych czasach wiedza ta przedostała się poza wybrane kręgi i była często stosowana w celach przestępczych. W różny też sposób walczono z tym procederem, aż do palenia na stosie włącznie. Obecnie techniki te znacznie ulepszono, wzbogacając przemyślnymi urządzeniami elektronicznymi, a ich ośrodki dyspozycyjne znajdują się w służbach specjalnych krajów, ale także innych organizacji. Stanowią one składnik tzw. metod operacyjnych, którymi służby specjalne wykonują pewne rutynowe czynności. Niestety, ale również w Polsce wielu pracowników służb specjalnych posługuje się tymi metodami w celach przestępczych przy organizowaniu i prowadzeniu działalności mafijnej. Zgarniają w ten sposób olbrzymie łupy. Jednym z najbardziej tradycyjnych sposobów, którymi bardzo skutecznie daje się manipulować psychiką, jest hipnoza. Najbardziej też wiarygodnie, biorąc hipnozę jako przykład, da się podane w niniejszej publikacji działania wytłumaczyć. W uproszczeniu hipnozę można określić jako stan psychiczny, polegający na częściowym lub całkowitym pozbawieniu kogoś świadomości. W tym stanie łatwo daje się przejąć kontrolę nad psychiką człowieka, który wykona dosłownie każde polecenie zadane mu przez hipnotyzera. Jeżeli na przykład hipnotyzer każe mu odpowiadać na zadane pytania zgodnie z prawdą, to zrobi to, choćby bardzo tego nie chciał. W ten sposób zdradzi największe nawet tajemnice, jak również powie z wszystkimi szczegółami, w jaki sposób popełnił przestępstwo. Wprowadzony w hipnozę człowiek wykona też polecenia innych ludzi, jeżeli tak poleci mu zachować się hipnotyzer. W rozważaniach na temat hipnozy często powtarza się pytanie, czy bardzo przyzwoita panienka rozbierze się czy nie, gdy poleci jej to zrobić hipnotyzer. Przeważnie i to także w publikacjach twierdzi się, że nie rozbierze się. Prawda jest jednak taka, że na pewno rozbierze się, a także zrobi wszystkie inne czynności, które poleci się jej wykonać. Będą to nawet takie czynności, których przy normalnym stanie psychiki nigdy by nie wykonała, a nawet brzydziła się na ten temat rozmawiać. To samo dotyczy się każdego innego człowieka. Ci, którzy twierdzą, że jest inaczej, po prostu mają zbyt małą wiedzę na ten temat lub starają się zakłócić prawdę. Są bowiem tacy, którzy dla własnych interesów chronią prawdę na temat tej wiedzy przed wiadomością publiczną. Powód jest taki, że umiejętności posługiwania się tą wiedzą dają im władzę nad innymi ludźmi, zwykle sprawowaną w sposób podstępny. Ponadto, stosując tę wiedzę w celach przestępczych, osiągają olbrzymie łupy. Jeżeli człowiek nie wykonuje wszystkich czynności tak, jak poleca mu to zrobić hipnotyzer, na przykład takich, które uwłaczają jego godności, znaczy to, że nie jest to pełna hipnoza. Wtedy częściowo działa świadomość i hamulce moralne, dlatego może nie wykonać czynności rażąco sprzecznych z jego zasadami moralnymi. Są różne stadia i rodzaje hipnozy, a uzyskuje się je w zależności od rodzaju zaaplikowanych osobie zahipnotyzowanej środków. Zależy to, w jakim celu i do wykonania jakich czynności chce się użyć wprowadzonego w hipnozę człowieka. Środki używane w tym celu są typu psychotropowego, a najprostszym z nich jest alkohol. Doznania przeżyte w hipnozie są podobne jak te w czasie naturalnego snu. Przy stadium hipnozy z zachowaniem świadomości człowiek zwykle po obudzeniu pamięta, co robił. Gdy jednak wprowadzono go w hipnozę podstępnie, wtedy nawet jeżeli pamięta, co się z nim działo, to i tak na pewno uzna, że to, co robił, było snem. Przy głębokich stanach hipnozy zwykle nie pamięta się wykonanych czynności. Ponadto hipnotyzer przed wyprowadzeniem z hipnozy prostym poleceniem może kazać zapomnieć cały przebieg wydarzeń, czyli to, co zahipnotyzowany widział i zrobił. Polecenie takie brzmi na przykład: za minutę obudzisz się i nie będziesz pamiętał, gdzie byłeś, co robiłeś i kogo w tym czasie widziałeś. Ponadto, dla lepszego zatuszowania czynności wykonanych w hipnozie, hipnotyzer może przy tym polecić człowiekowi, aby w zamian pamiętał całkiem inne zdarzenie, na przykład jakiś sen z przeszłości. Wystarczy jednak ponownie wprowadzić tego człowieka w hipnozę, nawet po wielu latach, po czym wrócić pamięcią do tamtego czasu i wtedy wszystko dokładnie powie, tak jakby zdarzyło się to przed chwilą. Wprowadzonemu w hipnozę człowiekowi można polecić wykonać różne czynności znacznie później, nawet po wielu dniach, gdy już będzie przy pełnej świadomości. Jest to tak zwane programowanie człowieka lub uwarunkowywanie. Używa się też terminu robienie kogoś. Mówi się wtedy, że ktoś go zrobił, aby tak się zachował lub aby wykonał te czynności. Inaczej mówiąc, jest to sztuczne manipulowanie psychiką człowieka, sterowanie nim, wysługiwanie się do często obcych mu interesów. Zaprogramowany w sztuczny sposób człowiek w dobrej wierze wykona wiele czynności, szkodząc nawet sobie i przyjaciołom. Zorientuje się, że postąpił źle, dopiero gdy program przestanie działać. Jeżeli jednak nie wie, w jaki sposób to się stało i jak to działa, będzie pewny, że to z własnej woli był chwilowo aż tak niepoprawny. Przykładem programowania człowieka wprowadzonego w hipnozę może być wydanie mu polecenia: pójdziesz okraść Kowalskiego, przyniesiesz mi łup, następnie położysz się spać, a gdy wyjdę z mieszkania, o godzinie 6 obudzisz się, pójdziesz jak zwykle do pracy i nie będziesz pamiętał, co robiłeś. Tak też dokładnie się stanie. Oczywiście może się nie udać. Człowiek ten zostanie złapany, obudzi się z hipnozy, ale i wtedy nie będzie wiedział, co się z nim dzieje. Zdziwiony będzie, że jest u Kowalskiego i kradnie. Wprowadzony w hipnozę i zaprogramowany człowiek będzie zachowywał się jak komputer i wykona tylko to, co mu polecono, czyli zgodnie z zadanym mu programem. Można jednak pozwolić mu też działać według własnych pomysłów i wówczas wobec otoczenia, spotkanych ludzi, zachowywać się jak zwykle. Gdy program zostanie wprowadzony umiejętnie, wtedy trzeba mieć wprawę, aby zauważyć, że człowiek ten jest w hipnozie. Drugim bardzo pouczającym przykładem może być program: gdy usłyszycie słowo start, wejdziecie na scenę i wykonacie kolejno te same czynności, które widzieliście wczoraj na filmie porno. Tak też się stanie. W ten sposób zaprogramowane osoby na pewno wykonają polecone im czynności. Można też zakodować człowiekowi program, który wykona w terminie późniejszym, na przykład: jutro pójdziesz do kina na godzinę 16. Człowiek tak zaprogramowany na drugi dzień będzie wykonywał normalnie wszystkie czynności, aż w pewnej chwili poczuje nieodpartą chęć pójścia do kina. Tak też uczyni, wybierając przy tym seans na godzinę 16. Człowiek ten będzie oczywiście przekonany, że poszedł do kina z własnej woli, a w rzeczywistości wykonał nałożony mu program. Inne przykłady. Za 2 tygodnie, gdy będziesz schodził po schodach, upadniesz i złamiesz rękę. Człowiek, któremu zakodowano taki program, za 2 tygodnie znajdzie się na jakichś schodach, z których na pewno spadnie i złamie rękę. Od jutra zaczniesz czuć się źle, będziesz miał trudne do zniesienia stany psychiczne, wszyscy i wszystko będzie cię drażnić, będziesz uciążliwy dla otoczenia, ludzie będą cię unikać. Jutro rano, gdy pójdziesz do pracy, wtargniesz nagle na jezdnię i przejedzie cię samochód. Jadąc samochodem, gdy znajdziesz się, tu można podać konkretne miejsce, stracisz panowanie nad kierownicą i wjedziesz w drzewo. Za 4 dni coś cię przestraszy, dostaniesz zawał serca i umrzesz. Gdy dowiesz się, że coś stało się komuś z twojej rodziny, dostaniesz silnego wzburzenia umysłowego, szoku i wyskoczysz przez okno. Jutro w szkole, gdy skarci cię nauczyciel, powiesisz się, bo my mamy kupca na twoje organy wewnętrzne, które pozyskamy w czasie robienia sekcji twoich zwłok. Jutro przewrócisz się, uderzysz głową o podłogę i stracisz wzrok lub słuch. Gdy spotkasz na ulicy Kowalskiego, jego twarz wybitnie ci się nie spodoba i uderzysz go. Stanie się to tak samo jak w przypadku innych programów, na zasadzie działania odruchów bezwarunkowych i nie da się tego powstrzymać. Programując odpowiednio człowieka w hipnozie, można wywołać mu objawy dowolnie wybranej choroby psychicznej. Człowiek tak zaprogramowany będzie zachowywał się tak, jakby rzeczywiście był psychicznie chory. Również wyraz twarzy tego człowieka można upodobnić programem do naturalnie chorego. Przykładem mogą być aktorzy grający w filmach osoby psychicznie chore. Przez czas nakręcania tych scen programuje się ich na wariatów, by łatwiej mogli je zagrać. Inne przykłady. Nigdy nie wyjdziesz za mąż lub nie ożenisz się. Człowiek tak zaprogramowany nigdy nie znajdzie partnera, bo zawsze znajdzie się jakaś przyczyna, która temu przeszkodzi. Powszechnie mówi się, że na tym człowieku ciąży jakiś urok. Można też zaprogramować inaczej. W ciągu miesiąca znajdziesz partnera, z którym weźmiesz ślub. Człowiek taki będzie chodził takimi drogami i bywał w takich miejscach, że w ciągu miesiąca na pewno spotka kogoś odpowiedniego i weźmie z nim ślub. Dzieje się to podświadomie i człowiek nie ma wpływu na to, co się stanie, bo kieruje nim wprowadzony do komputera mózgu program. Jeden z moich znajomych, z którym pracowałem w FMS Palmo w Szczecinie, miał ciekawe zdarzenie. Raz po przyjściu do pracy wziął przepustkę, oznajmiając kolegom, że idzie na spacer, bo spotka w tym dniu dziewczynę, z którą weźmie ślub. Słuchało się tego przynajmniej dziwnie, ale tak się stało. Spotkał dziewczynę i już po krótkiej rozmowie uzgodnili, że wezmą ślub. Następnego dnia złożyli dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego i są już ponad 20 lat małżeństwem. Ktoś więc nałożył temu człowiekowi szczęśliwy dla niego program. Metodą hipnozy można też kodować dobre programy. Na przykład będziesz czuć się dobrze, będziesz wesoły, dowcipny, wszyscy będą cię lubić, wszystkie problemy łatwo rozwiążesz, nie ulegniesz wypadkowi, bo podświadomie wyczujesz niebezpieczeństwo itd. Tak jednak zaprogramuje człowieka normalny psychoterapeuta, z którego porad i zabiegów korzysta wielu ludzi w cywilizowanych krajach. W Polsce jednak może to nie zadziałać, bo są psychopaci dysponujący bronią psychologiczną i będą fałszować lub zmieniać ten program. Hipnozę można też użyć w wielu innych pożytecznych celach, przy czym jest możliwe zdobyć informacje na ten temat. Natomiast tajemnice hipnozy, które podałem, stosowane na użytek służb specjalnych i w celach przestępczych, praktycznie nie są możliwe do zdobycia. Warto więc przede wszystkim poznać podaną grupę informacji, aby mieć szansę obronić się, gdy przyjdzie być ofiarą takiego działania. Wszystkie z wymienionych, a także każdy inny program można nałożyć bardziej sprawnymi, opracowanymi w tym celu metodami. Również programy do natychmiastowego wykonania, nałożone zdalnie, przy czym sterowany, manipulowany człowiek może być przy normalnym stanie psychiki, bez hipnozy. Szczególnie elektronika okazała się w tym celu bardzo przydatna. Działania takie można na przykład wykonać z użyciem naturalnych oraz inteligentnych energii, fal radiowych, ultradźwięków, a także innymi metodami. Celem zdalnego i bardzo precyzyjnego sterowania człowiekiem może być umieszczenie mu w odpowiednich ośrodkach mózgu miniaturowych czujników, a nawet mikroprocesorów odbierających sygnały sterujące. Są czujniki podobne do włosa z trochę większą cebulką. Wprowadza się je w odpowiedni ośrodek mózgu, przy czym wystający metaliczny włos stanowi antenę. Czujniki te można założyć podstępnie i szybko, choćby w hipnozie. Ofiara takich działań czy eksperymentów prowadzonych na ludziach przez służby specjalne, również w Polsce, nie ma szans, aby cokolwiek zauważyć. Jak wiadomo, wszelkie operacje przeprowadzone na mózgu nie bolą, a więc ofiara nie czuje skutków dokonanego zabiegu. Są też inne metody zdalnego sterowania psychiką, nie wymagające umieszczania w mózgu czujników. Przy zdalnym sterowaniu psychiką falami radiowymi trzeba znać częstotliwość pracy mózgu, którą każdy człowiek ma inną. Zasadę działania takiego sterowania łatwo można zrozumieć na przykładzie przedmiotów, których praca jest zdalnie sterowana. Najprostszym przykładem jest sterowanie samochodu zabawki przy pomocy nadajnika radiowego. Można kazać odpowiednim sygnałem jechać zabawce w przód, tył, lewo, prawo itd. w zależności od możliwości systemu sterowania. Każda zabawka pracuje na innej częstotliwości, dlatego sygnały sterujące nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Innym przykładem sterowanego przedmiotu może być telewizor. Jak wiadomo, poprzez sygnały wysyłane z pilota można odpowiednio manipulować pracą telewizora, na przykład zmieniać zakresy, regulować jaskrawość, kontrast, nasycenie kolorów oraz inne funkcje. Dobrym przykładem jest też sterowanie rakietą kosmiczną lub Sputnikiem. W tym przypadku ze znacznej odległości poprzez wysyłanie odpowiednich sygnałów z Ziemi można korygować pracę komputerów pokładowych, wpływać na lot rakiety i wykonywane przez nią zadania. W podanych przykładach sterowane zdalnie przedmioty posiadają odbiorniki sygnałów sterujących, od bardzo prostych, jak w przypadku zabawki, do mających znaczne możliwości, jak w przypadku komputerów pokładowych Sputnika. Jednakże funkcje, które potrafią wykonać komputery Sputników, są i tak znacznie mniejsze niż doskonałego komputera mózgu. Znaczy to, że człowiekiem znacznie łatwiej i precyzyjniej da się sterować niż czymkolwiek innym. Jeszcze innym przykładem manipulowania psychiką człowieka jest dostępna również w Polsce kaseta Imagio. Oprócz normalnej muzyki, na taśmie tej kasety nagrane są niesłyszalne sygnały, które jednak działają na podświadomość i powodują pewne reakcje psychiczne. W zależności od rodzaju zagotowanych sygnałów spowodują one pobudzenie do seksu, niechęć do papierosów, alkoholu, łatwiejsze zaśnięcie, dobre samopoczucie, motywację do działania oraz inne. Zamiast z kasety można podać podstępnie takie sygnały z odpowiedniego urządzenia elektronicznego i bardzo skutecznie w dowolny sposób manipulować zachowaniem i nastrojem psychicznym człowieka. W ten sposób można spowodować, że każdy poczuje się lub zachowa dokładnie tak, jak się zechce. Ten sam skutek można uzyskać stosując inne, pozaelektroniczne metody. Często zdarza się, że panienka zastanawia się, co on jej zrobił, że tak łatwo mu uległa, bo przecież zawsze wydawał jej się wstrętny. Takimi to sposobami można dowolnie manipulować psychiką człowieka, sterować jego postępowaniem, zachowaniem się, a także wpływać na wydane przez niego decyzje. W ten sposób również można manipulować nawet dużą grupą ludzi. Całość tych technik, łącznie z hipnozą i parapsychologią, stanowi element składowy bardzo niebezpiecznej i skutecznej broni, zwanej bronią psychologiczną. Działanie tej broni jest najściślej chronione przed ujawnieniem, dlatego tak niewiele powszechnie wiadomo na ten temat. Jest ona tym bardziej niebezpieczna, bo działa niewidzialnie, zdalnie, przez co skutki jej działania są trudne do udowodnienia. Sterowanie człowiekiem, który jest przy pełnej świadomości, dokonuje się delikatnie, z umiarem, tak aby tego nie zauważył. Natomiast po wprowadzeniu w hipnozę daje się bez skrępowania zmuszać go, aby wykonał zadane mu czynności. Można przy tym sterować nim zdalnie, z użyciem którejś z metod, widząc go na stałe na monitorze, gdzie jest i co robi. Stosuje się to na przykład wobec agentów, zwykle podstępnie, w czasie wykonywania przez nich zadań, zwykle bez ich wiedzy i zgody. Szczególnie dotyczy to takich działań, których przy normalnym stanie psychiki agenci mogliby bać się wykonać. Obserwuje się wtedy wykonane przez nich czynności przez ukryte przy nich miniaturowe kamery. Metodą tą bardzo sprawnie i z niewielkim ryzykiem prowadzi się działalność przestępczą, jak również eksploatuje nieświadomych tego ludzi. Szczególnie łatwo daje się to robić w Polsce. Jak wiadomo, ludzie są w różnym stopniu podatni na hipnozę. W nielicznych przypadkach, gdy stosuje się tradycyjne metody wprowadzenia w hipnozę, wynik jest negatywny. Zdarza się to jednak tylko przy takiej metodzie, gdy hipnotyzer położy kogoś na tapczanie i sugeruje mu stopniowo, że ręka staje się ciężka, powieki zamykają się itd. Natomiast przy metodach i środkach, które w tym celu stosują służby specjalne, również w Polsce, każdego da się wprowadzić w hipnozę. W metodach tych używa się naturalnych oraz inteligentnych energii, fal elektromagnetycznych, ultradźwięków oraz innych czynników. Są to tak sprawne metody, że można wprowadzić w stan hipnozy każdego, nawet w połowie wymawianego przez niego zdania, a po na przykład 2 godzinach obudzić go tak, że dokończy to samo zdanie i będzie kontynuował to, co chciał uprzednio powiedzieć. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale człowiek ten nawet nie zauważy, że przez 2 godziny był w hipnozie i przebywał w innym miejscu. Wprowadzić w hipnozę z użyciem wspomnianych metod można też zdalnie, posługując się odpowiednim przedmiotem wielkości zapalniczki. Można to zrobić w kinie, kawiarni, w czasie zebrania, przyjęcia, w parku, w klubie, dyskotece, szkole, przedszkolu itd. Jest wiele metod podstępnego odurzania środkami psychotropowymi, co znacznie ułatwia wprowadzanie w hipnozę i utrzymanie tego stanu. Środek taki można podstępnie wrzucić na przykład w pigułce do napoju, rozpylić go w pobliżu przyszłej ofiary z pojemnika w aerozolu. Może być umieszczony w perfumach, papierosach, a także być zaaplikowany w inny, przemyślny sposób. Wprowadzenie w hipnozę często odbywa się w ten sposób, że człowiek zaśnie na chwilę, na minutę, a w rzeczywistości chwila ta może trwać wiele godzin. Można to też tak zorganizować, że obudzi się w tym samym miejscu, w tych samych okolicznościach, o tej samej godzinie, rzeczywiście minutę później, ale następnego dnia. Będzie przy tym przekonany, że na pewno była to tylko minuta. W rzeczywistości może być tak, że przez ten czas przebywał w innym miejscu, wykonując zadane, lecz niezamierzone czynności. Komputer mózg zaprogramowany jest w naturalny sposób tak, że może sterować całym systemem organizmu. W mózgu zawarte są też energie, które służą do utrzymania procesów życiowych całego organizmu, w tym również do napędu serca. Energie te nie są dokładnie zbadane, ale wiadomo, że jest ich znacznie więcej niż to potrzebuje organizm. Powstają one ze spożywanych pokarmów oraz wchłaniane są z otoczenia. Gdyby więc człowiek żył w niezakłóconym, pozbawionym ingerencji innych ludzi środowisku, to przy obecnym stanie medycyny mógłby żyć znacznie dłużej niż w Polsce. Jeżeli wszystkie ośrodki mózgu pracują prawidłowo, to i cały organizm pracuje prawidłowo. Czyli człowiek jest zdrowy. Gdy któryś z ośrodków mózgu zacznie pracować źle, wtedy następuje zakłócenie sprawności odpowiedniej części organizmu lub jakiegoś systemu jego pracy. Powrót do normalnego stanu pracy mózgu uzyskuje się stosując odpowiednie środki farmakologiczne lub inne. Człowiek znów staje się zdrowy. Niestety są również środki chemiczne, które podstępnie zaaplikowane powodują rozstrój pracy odpowiednich ośrodków mózgu. Z ich użyciem, a także działaniem innych broni psychologicznych, można łatwo spowodować uciążliwe choroby, trudne w leczeniu, dokuczliwe stany psychiczne, jak również kalectwo, a nawet zgon. Jak mi wiadomo, działania takie prowadzą pracownicy służb specjalnych RP przeciwko ludziom przeszkadzającym im w prowadzeniu działalności mafijnej. Przy tej okazji testują, wypróbowują, sprawdzają działanie tych środków. Pomaga w tym służący im personel medyczny. Również lekarze, zwykle wchodzący w skład służb specjalnych RP. Warto zauważyć, że w Polsce jest dużo, przynajmniej 50% więcej przewlekle chorych niż na przykład w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Jakoś nie potrafię się wytłumaczyć tych oraz narastania innych negatywnych zjawisk w Polsce. Zwykle twierdzi się, że to z powodu złego środowiska naturalnego, co jest w niewielkiej tylko części prawdą. Stosując odpowiednie środki farmakologiczne, można skutecznie zwalczyć otyłość. Jak bowiem wiadomo, procesami przemiany materii również steruje odpowiedni ośrodek mózgu. Ludzie są przeważnie otyli dlatego, że wspomniany ośrodek pracuje źle. Wówczas spożywane pokarmy, zamiast być spalane, zamieniane w energię, zostają przetworzone w tkankę tłuszczową. Z tego właśnie powodu człowiek otyły zwykle jest słaby, chorowity, a nawet żyje krócej. Wystarczy więc przywrócić do prawidłowego funkcjonowania ośrodek mózgu sterujący przemianą materii, a tycie ustanie. Co więcej, można tak podziałać na ten ośrodek, że nastąpi proces odwrotny. Wtedy cały spożyty pokarm zamieni się w energię, jak i odłożona już tkanka tłuszczowa. Na potwierdzenie tych wypowiedzi można podać, że są ludzie, którzy jedzą bardzo dużo, a są chudzi. Natomiast jest też odwrotnie. Są ludzie, którzy stosują dietę i zalecaną gimnastykę przez lekarza, a nie mogą pozbyć się nadwagi. To więc nie ilość spożywanych pokarmów, lecz poprawna praca odpowiedniego ośrodka mózgu ma decydujący wpływ na ilość tkanki tłuszczowej. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lecha Szewczyka Służby Specjalne RP czy Mafia. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.